Przede mną też druga książka. Tomasz Sommer, Operacja Antypolska NKWD 1937-1938. To zresztą nie jest jedna publikacja naszego gościa dotycząca tych zagadnień. W studiu Tomasz Sommer. W tym roku rocznica, to jest chyba wciąż takie zagadnienie, o którym Polacy masowo nie wiedzą. Czy my dzisiaj możemy określić na podstawie dostępnego nam stanu źródeł, dostępnego nam stanu badań, liczby? No, historia to jest też statystyka, również ta historia najbardziej bezwzględna, czyli historia ludobójstwa. Ilu Polaków tam zginęło?
No, możemy z grubsza określić te liczby, aczkolwiek można by je pewnie też dokładniej określić. Natomiast ja składałem czterokrotnie do Narodowego Centrum Nauki taki wniosek o grant na tego typu obliczenia i państwo polskie za tej starej władzy nie było tym za bardzo zainteresowane, bo tam no, naprawdę różne tematy dosyć dziwne te granty zdobywały, a taka zasadnicza sprawa no, pozostała bez jakiegokolwiek wsparcia. A teraz to jest już trudniejsze, bo no, archiwa rosyjskie się zamykają już naprawdę na bardzo szczelnie. No ale myślę, że ta liczba się zamyka w 200 tysiącach, tak? Istnieje pewien stary szacunek jeszcze z początku lat 90. zrobiony przez tam dwóch naukowców, no powiedzmy działaczy z memoriału, którzy to tam wycenili na 111 tysięcy ludzi, to tam ta liczba funkcjonuje, ale ona oczywiście jest tylko pewnego rodzaju szacunkiem opartym o tylko część dostępnych materiałów, tak? Tych materiałów jest dużo, dużo więcej. Także myślę, że w granicach 200 tysięcy to się zamyka.
Na spotkaniu, które było miesiąc temu w Instytucie Pamięci Narodowej, pan bardzo w sposób ciekawy opowiadał, że to, co dotąd było w historii eksponowane, jeszcze nawet już w czasach późnego PRL-u, czyli to wycięcie przez towarzysza Stalina polskich komunistów, którzy byli w Związku Sowieckim, to była właściwie taka tylko część zewnętrzna i widoczna dla nas tego całego ludobójstwa na Polakach.
No, ona była dlatego widoczna, bo jak Sowieci potem próbowali konstruować różne tam kolaboracyjne formacje, no to okazało się, że nie za bardzo mieli z kogo. I nie mieli z kogo z dwóch powodów. Jeśli chodzi o tą część wojskową, no to akurat tak się złożyło, że wyrżnęli niemal wszystkich oficerów, z wyjątkiem tamtego Berlinga i tam naprawdę jakichś pojedynczych sztuk. Z tego powodu nie mieli na kim, a resztę potem wypuścili, tak? Więc nie mieli za bardzo na kim konstruować tej części wojskowej i to samo było z częścią polityczną. Wyrżnęli wszystkich komunistów, ale nie dlatego, że oni byli komunistami, tylko dlatego, że byli Polakami, tak? Właśnie w latach 37-38 i z tego powodu potem się pojawiły takie postaci jak Bierut czy Gomułka, które były jednak postaciami niefunkcjonującymi tak naprawdę w tych strukturach komunistycznych na bardzo wysokim poziomie przed wojną.
Ta decyzja samego Stalina przecież, żeby akurat na Polaków skierować to uderzenie, akurat w tym momencie, z czego ona wynikała?
Znaczy formalnie to nie była oczywiście decyzja samego Stalina. Stalin wtedy jeszcze był sekretarzem Biura Politycznego Komitetu Centralnego WKPB, czyli pełnił taką funkcję teoretycznie no, sekretarską, tak? Czyli był osobą, która spisywała decyzję całej grupy tej oligarchii.
No dobrze, biura... ale jest druga połowa lat 30., więc no to on nie jest tak naprawdę tylko sekretarzem.
Ale bardzo dbał o to, żeby na każdej tego typu decyzji były podpisy wszystkich członków oligarchii i wszyscy się grzecznie podpisywali. Zresztą widzimy także w rozkazie katyńskim potem, że wszyscy są podpisani. Niektórzy nawet nieprawnie, bo jakby te podpisy nie wynikają z ich funkcji, no tam przypadek Berii. Natomiast ta decyzja była też podpisana przez wszystkich członków ówczesnego biura politycznego, aczkolwiek akurat ten dokument jest znany na razie tylko z odpisu. Ja też jako pierwszy ujawniłem ten odpis, natomiast oryginał cały czas sobie gdzieś tam spoczywa. To była decyzja Stalina, ale ona była tylko pewnym elementem w całym procesie, który trwał tak naprawdę od początku lat 20. Bo jakby to nie jest tak, że proces ludobójstwa wynika z jakiejś abstrakcji w danym momencie, bo ktoś sobie na to wpadł, tak? Ludobójstwo wynika z tego, że najpierw są pewnego rodzaju przygotowania do tego, potem te przygotowania się nasilają, potem jest pewnego rodzaju lekka represja, która przychodzi w cięższą, cięższa przychodzi w bardzo ciężką, a na koniec jest właśnie to ostateczne rozwiązanie. No to ludobójstwo popełnione na Polakach ma taki klasyczny przykład, taki klasyczny ma wzorzec eskalacji, tak? Wzorzec eskalacji. I dokładnie to samo było z Żydami potem w czasach II wojny światowej, tylko że to było już później.
No dobrze, ale jakie są przyczyny? Czy to po prostu była narastająca nieufność wobec Polaków jako tego żywiołu, którego do końca się nie da okiełznać?
Przyczyny są rozmaite. Po pierwsze, oczywiście to jest ta tradycyjna nienawiść do Polaków, jaka już z czasów carskich została odziedziczona przez tych działaczy, którzy niby walczyli z tym caratem, ale jednak tkwili jakby w tym jądrze rosyjskości. Stalina, który dochodzi do pełni władzy właśnie gdzieś tak w drugiej połowie lat 30., to się postrzega nawet w pewnym sensie jako konserwatystę, jakkolwiek by to brzmiało. Innymi słowy, tego człowieka, który z pewnych takich pomysłów internacjonalistycznych wraca właśnie tego jądra, tego myślenia imperialnego rosyjskiego i do takiej już na jednej jednostce skupionej konsolidacji władzy, tak? Czyli no, krótko mówiąc, replikuje w takiej karykaturalno-komunistycznej formie system carski. Tyle, że system carski w porównaniu z tym, co on stworzył, był no, skrajnym przykładem liberalizmu. I na tą nienawiść z dawnych czasów nakłada się jeszcze w dodatku ta przegrana w wojnie polsko-sowieckiej, która była przez Stalina osobiście doświadczona, no bo on prowadził jeden z frontów, tak? I on przegrał de facto, więc czuł się z tym nie najlepiej. A do tego dochodzą różne inne problemy. Nie bez znaczenia jest jakby ogólny stosunek tej kadry urzędniczej sowieckiej, która była z uwagi na swoją charakterystykę narodowościową też antypolska. Tak? Mówię o tym, że na przykład ponad połowa NKWD-zistów w 1936 roku, 1937 roku to byli Żydzi. Żydzi ateistyczni, którzy no, mieli bardzo zły stosunek do Polski, do Polaków, do w ogóle koncepcji tego państwa.
Zawsze zastanawiało mnie, co o tym, co się działo wtedy właśnie pod koniec lat 30. na terenach przecież przygranicznych, bliskich granicą II Rzeczypospolitej. Co o tym wiedziano w ówczesnym państwie polskim?
Prawdopodobnie nie wiedziano bardzo niewiele. Szczerze powiedziawszy, nikt jeszcze takiej dogłębnej kwerendy nie przeprowadził. Natomiast, bo to tych zbiorów, gdzie można coś znaleźć, jest bardzo dużo i to zajmuje bardzo dużo czasu. Ja się skupiam na tych rosyjskich, ukraińskich dokumentach. Sekwencja czasowa, bo proszę zauważyć, kiedy się zaczyna ta operacja antypolska. 11 sierpnia 1937 roku. Kończy się 23 listopada 1938 roku. A z kolei wojna z Sowietami się zaczyna 17 września 1939 roku. Także tak naprawdę od zakończenia operacji polskiej do rozpoczęcia wojny nie mija nawet rok. A dobrze wiemy, że w Polsce nawet tam rozstrzygnięcie jednego procesu sądowego w jednostkowej sprawie cywilnej to jest kilka lat. Więc po prostu tutaj ta administracja, która sanacyjna, która działała tak sobie, delikatnie mówiąc, nawet nie miała czasu, żeby się zorientować, że cokolwiek się stało. A te działania były jednak ściśle tajne. To nie było tak, że Stalin ten rozkaz upowszechnił w jakiś sposób. W gazetach nic nie było o tym, że Polacy są mordowani. Znaczy były pewne takie sygnały, że tamtych Polaków, że generalnie stanowią zagrożenie, ale nie było napisane, że oni są mordowani, tak? To już w czasach tych nazistowskich ta sytuacja była bardziej otwarta, bo coś, jakieś tam sygnały nawet w tym dyskursie publicznym były widoczne, aczkolwiek z drugiej strony jest też faktem, że jeśli chodzi o Holokaust, no to nie ma żadnych dokumentów, tak, które go dokumentują w sensie od góry, tak? Nie ma czegoś takiego jak ta decyzja biura politycznego z podpisami, nie ma czegoś takiego jak rozkaz 00485, nie ma całego tego systemu spływu rozkazów do jednostek regionalnych oraz raportowania z powrotem, tak? Bo to wszystko jest dostępne i to na podstawie tego można wszystko dokładnie określić. Są przecież dane statystyczne, gdzie każdy jakiś tam zakichany wydział statystyczny tego lokalnego zarządu NKWD gdzieś tam w Saratowie pisze, ile w danym miesiącu tych Polaków rozstrzelał. To na tej podstawie te liczby się określa. One są bardzo precyzyjne z tego powodu, tak? Także no nie mieli wiadomości, aczkolwiek jakieś tam sygnały się przedostały, bo ja znalazłem jeden dokument właśnie w tych dokumentach rosyjskich, gdzie już na samym końcu operacji antypolskiej jakiś tam musiał sygnał zainteresowania ze strony polskiego konsulatu przyjść, bo Stalin decyduje o tym, że na zapytanie dotyczące zaginięcia jakichś Polaków, które trafiło do NKWD, a NKWD to zapytanie skierowało do Stalina, jak ma odpowiedzieć na to zapytanie, to on mówi, no to tam powiedzcie coś, tak w skrócie. Także nie było informacji. Inna sprawa, że w tym momencie polska dyplomacja już w Związku Sowieckim była całkowicie zagłuszona. Wszyscy ludzie, którzy się zgłaszali do jakiegoś konsulatu czy do ambasady, tam te konsulaty już stopniowo likwidowano, byli aresztowani z miejsca. A ten nasz nieszczęsny ambasador Grzybowski, który siedział w Moskwie, no z racji swojej po pierwsze indolencji, ale także izolacji, nie orientował się w ogóle w niczym. No jak się czyta jego wspomnienia, które to tam wyszły parę lat temu, no to tylko się człowiek może za głowę łapać.
To swoją drogą jest dziwne, bo wydawało się, że akurat na tym odcinku ludzie z tej orientacji politycznej powinni przynajmniej starać się być fachowi, ale to są jeszcze... Wiele rzeczy jest do wyjaśnienia w polskiej historii.
Nie. Po pierwsze, jeśli chodzi o tych tak zwanych polskich agentów tam, to oni w dużej mierze wcale nie byli Polakami, tak? Co zresztą jest logiczne, bo jeżeli się robi agenturę w kraju, w którym dana narodowość jest dosyć podejrzana i źle ustosunkowana, no to lepiej nająć Niemca, nająć jakiegoś Czecha, nająć nawet Estończyka, bo wtedy ta jego przynależność nie jest oczywista, tak? Dla kogo on pracuje. I my naprawdę mieliśmy, poza oczywiście tymi tam agentami wysyłanymi przez granicę, ale to naprawdę było kilkanaście, może kilkadziesiąt osób rocznie, czyli w ogóle żadna skala. Z czego pod koniec lat 30. to oni byli niemal wszyscy wyłapywani od razu. No to tych głębiej uplasowanych agentów to mieliśmy głównie Niemców. Ale to też jest nieopracowane. Niestety ten nasz szef Departamentu Wschód, Niezbrzycki, umarł w Stanach Zjednoczonych, niedaleko Waszyngtonu. Też jeszcze żaden historyk się nie pofatygował do jego domu, żeby tam zobaczyć, czy coś zostało z jakichś jego zapisków.
A to bardzo ciekawa postać, więc ktoś się kiedyś, miejmy nadzieję, pofatyguje.
No, może.
Tomasz Zomer, historyk, który sięga po tematy niezbadane i nie zawsze poprawne. Operacja antypolska NKWD 1937-38. Pan jeszcze opublikował Wybór źródeł, prawda? Ostatnio?
No ja opublikowałem, Wybór źródeł to opublikowałem już 5 lat temu. To podstawowe dokumenty, jakie są związane z tą operacją antypolską. Te główne, bo tych dokumentów są naprawdę tysiące. To jest zupełnie nieprawdopodobne, jak ta biurokracja działała i to wszystko się praktycznie zachowało tam. Potem po mnie jeszcze IPN opublikował dokumenty z Ukrainy, ale teraz tak naprawdę trzeba by kolejne zbiory tych dokumentów publikować, bo wyszło sporo nowych, a wyjdzie pewnie jeszcze wiele ciekawszych. Znaczy te główne są dostępne, tak? Te główne są dostępne z wyjątkiem oryginału rozkazu 00485 i z oryginału tej decyzji Komitetu Centralnego w sprawie Polaków, ale też do nich dotrę pewnie w najbliższym czasie, bo tam akurat te dokumenty prawdopodobnie da się z Rosji pozyskać z uwagi na specyfikę działania tych archiwów. Oni po prostu wprowadzili coś takiego, że jeżeli są jakiekolwiek personalia, to oni nie wydają tych dokumentów pod pretekstem ochrony danych osobowych, bo mówią, że to może zaszkodzić tym potomkom i tak dalej, ale w przypadku tych głównych dokumentów nie ma tego argumentu, no bo nie ma ochrony danych osobowych Stalina, Jeżowa i tak dalej, więc tu ci rosyjscy historycy, z którymi ja współpracuję, to oni właśnie wykorzystują taki kruczek i te główne, jak tam pół roku piszą do tego FSB, to oni w końcu czasem te dokumenty wydają, więc wydaje mi się, że te dokumenty się da jakoś wyciągnąć. Natomiast w międzyczasie otwarły się archiwa, bo ta książka została skończona w 2014 roku, czyli 3 lata temu już prawie, i w międzyczasie otwarły się archiwa ukraińskie. I ja jeździłem przez te 3 lata do tego archiwum SBU w Kijowie, no i tam naprawdę szereg rzeczy znalazłem, które mi otworzyły szerzej oczy na to, zwłaszcza co do tego, gdzie się ta cała historia powzaczęła, tak, Polskiej Organizacji Wojskowej. No ona się rzeczywiście zaczęła na Ukrainie. Znaczy zaczęła się właściwie w Moskwie w 1933 roku, ale pierwszy taki proces szeroki był na Ukrainie, dlatego, bo tam jednego pana, którego złapano w Moskwie, to on wskazał, że szef POW to jest właśnie na Ukrainie, ten Bolesław Skarbek-Szacki, i cała ta ścieżka jest przetworzona, więc jak będę robił drugie wydanie, no to dodam.
Tomasz Zomer, dziękuję za wizytę.